Szanowni Państwo, przed wystąpieniem na szczycie klimatycznym zorganizowanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, prezydent Andrzej Duda wziął udział w panelu eksperckim Klimat, gospodarka, społeczeństwo, wyzwania przyszłości w Pałacu Prezydenckim. Posłuchajmy wystąpienia pana prezydenta.
Bardzo jest mi miło i bardzo dziękuję za obecność i za możliwość skorzystania z tej rozmowy z Państwem, która jest dla mnie bardzo ważna, zwłaszcza w tym momencie, kiedy uczestniczę w szczycie klimatycznym, konferencji klimatycznej zwołanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Joe Bidena, gdzie od wczoraj dyskutujemy na temat właśnie polityki klimatycznej, wyzwań polityki klimatycznej, tego zasadniczego wyzwania, które stawiają sobie dzisiaj wszystkie odpowiedzialne, poważne państwa i ich władze, czyli niedopuszczenia do wzrostu temperatury na Ziemi powyżej 1,5% tak naprawdę, do tego, aby wdrożyć całkowicie porozumienia paryskie. Mówimy, że jesteśmy tutaj w awangardzie. To prawda, że w czasie konferencji COP24 w Katowicach to my przygotowaliśmy Katowice Rulebook. To jest, śmiało można powiedzieć, nasze dzieło, jak również niezwykle ważna nie tylko dla nas jako państwa w pewnej specyficznej sytuacji, ale także dla państw naszej części Europy i innych państw na świecie znajdujących się w podobnej sytuacji i przyjęta przez bardzo wiele państw wówczas w Katowicach zasada Just Transition, czyli sprawiedliwej i solidarnej transformacji, a więc takiej, która uwzględnia potrzeby człowieka, która uwzględnia sytuację, w jakiej znajduje się państwo, rzeczywiste realia takich zmian, które z jednej strony realizują potrzeby ochrony klimatu, realizują potrzeby ochrony środowiska, realizowania polityki uzyskania efektu zrównoważonego rozwoju w długofalowej, wielodziesięcioletniej perspektywie, ale takiej, która także uwzględnia i potrzeby tych, którzy żyją tu i teraz, a więc których te zmiany będą bezpośrednio dotyczyły, czy też tych, których te zmiany bezpośrednio dotyczą. Chodzi o poziom życia, chodzi o miejsca pracy, chodzi o wszystkie te elementy, które stanowią o tym, czy można mówić, że jesteśmy w państwie wysoko rozwiniętym, jesteśmy w państwie, które zapewnia pewne minima socjalne, które zapewnia swoim obywatelom godziwy poziom życia i które ma ambicje realizacji rozwoju gospodarczego. Te elementy bardzo trudno jest połączyć, to nie jest łatwa sprawa, zwłaszcza w naszej sytuacji, kiedy tak się potoczyły procesy historyczne, bo nie jest to wina nikogo z tych, którzy znajdują się dzisiaj umownie przy tym stole, mówię o naszym dzisiejszym spotkaniu, chociaż łączymy się za pośrednictwem internetu, posiedzenie mamy zdalne, ale zakładam, że jesteśmy przy jednym stole. Nikt z nas za to winy nie ponosi, to są dziesięciolecia rozwoju Polski w takich warunkach ustrojowych, jakie one były, przy takiej ograniczonej suwerenności, jaka ona była, to nie myśmy decydowali o tym, że cały nasz przemysł energetyczny został oparty w zasadzie wyłącznie na węglu. Można powiedzieć, na całe szczęście nie mamy żadnej elektrowni atomowej w modelu czarnobylskim u nas, więc nie została nam taka pamiątka po Związku Radzieckim. Ale dzisiaj mamy niewątpliwy problem pod tytułem takim, że rzeczywiście mamy z bardzo ostatnio niepopularnego węgla pochodzącą większość energii elektrycznej w naszym kraju i nie ma żadnych wątpliwości, że musimy w tym zakresie dokonać zmiany. Ta zmiana jednak w moim przekonaniu jest nie tylko obciążeniem, ale ona w jakimś sensie jest też szansą. Znaczy ona jest wielką szansą rozwojową, ona jest wielką szansą wejścia w rzeczywistość gospodarczą, przemysłową, prawdziwie innowacyjną. Ona wymusza na nas niejako nie tylko korzystanie z tych innowacji, ale ja wierzę w to głęboko także i szukanie tych innowacji, to znaczy wspieranie prac badawczo-rozwojowych, które do tych innowacji zmierzają i bardzo liczę na to, że jedną z korzyści, jakie dla naszego kraju popłyną z tej transformacji, będzie także korzyść dla polskiej nauki, będzie także korzyść dla polskich uczelni, które będą prowadziły w tym zakresie różne zadania badawcze. Natomiast jedno jest pewne, Dzisiaj jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się na unormowania europejskie. Zgodziliśmy się na ograniczenia emisyjne do 2030 i 2050 roku. I naszym dzisiaj de facto obowiązkiem jest uczynić wszystko, abyśmy tym wyzwaniom, bo to są dzisiaj bardzo poważne wyzwania, sprostali. No, mamy 70% w tej chwili energii, która pochodzi rzeczywiście z węgla. Jak rozmawiałem wczoraj z panem ministrem Michałem Kurtyką, powiedział mi, no w zeszłym roku troszeczkę mniej, bo to było tam 69 z czymś, zeszliśmy poniżej progu 70%. Zwiększył się bardzo znacząco udział energii odnawialnej. Po takie programy organizowane i realizowane przez rząd w ostatnim czasie, jak Twój Prąd, przyniosły jednak efekty tych paneli fotowoltaicznych na gospodarstwach domowych, na domach, na budynkach gospodarczych. Jest coraz więcej w naszym kraju, jest to coraz bardziej popularne. Dofinansowanie, które jest tutaj oferowane przez rząd w ramach programu, jest jak widać skuteczne i można powiedzieć, że to bardzo cieszy. Ta liczba bardzo znacząco wzrasta, to ponad 14% w tej chwili już w naszym ogólnym miksie energetycznym, no ale w porównaniu z Niemcami, którzy, o ile dobrze pamiętam, mają chyba 38% energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, to jednak cały czas jest mało, przy czym trzeba zaznaczyć, że Niemcy mają ponad średnią europejską, myślę o Unii Europejskiej, więc tutaj są absolutnie zdecydowanym liderem. No ale my musimy pamiętać, że jesteśmy dużym krajem i jeżeli mamy rzeczywiście odchodzić od węgla, a tego się od nas oczekuje, że ograniczymy korzystanie z energii pochodzącej z węgla o co najmniej 35% do 2030 roku i o ile dobrze pamiętam, o 95% do 2050, no musimy w jakiś sposób tą energię zastąpić. Na pewno nie zastąpimy ją energią wytwarzaną z wody, czyli z naszych rzek, ponieważ jesteśmy krajem w większości jednak nizinnym, nie mamy takich warunków naturalnych, geograficznych, żebyśmy mogli na to liczyć, że ta energia u nas da się wytworzyć. Mamy dzisiaj raptem 1,8% w miksie energetycznym tej energii właśnie pochodzącej z elektrowni wodnych, więc musimy znaleźć inne źródło. Tym źródłem stabilnych dostaw, pewnych dostaw energii elektrycznej, które są nam niezbędne, jak na 38-milionowe społeczeństwo i 312 tysięcy kilometrów kwadratowych ponad powierzchni kraju, rozwijający się przemysł, rozwijającą się gospodarkę, coraz większą, która będzie miała coraz większy najprawdopodobniej pobór mocy w najbliższych latach. Jedynym rozwiązaniem jest energia atomowa, jedynym rozwiązaniem jest energia nuklearna i w tym zakresie musimy działania prowadzić. Myśmy te działania już podjęli. Ja sam w tych działaniach uczestniczyłem. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, najpierw list intencyjny, później porozumienie, które zawarliśmy, tutaj jednoznacznie prowadzi nas w tym kierunku, aby ten program budowy w Polsce energetyki atomowej zrealizować i w ten sposób w najistotniejszym stopniu zastąpić to, z czego będziemy musieli zrezygnować, czyli energię węglową. Ja osobiście uważam, że jedynym rozwiązaniem dla nas przez ten czas, na które musi się zgodzić Europa, bo nie mamy innego wyjścia, a my musimy sobie z tym tematem dać radę, jest po prostu korzystanie z energii gazowej. Dlatego uważam za słuszną decyzję, że elektrownia w Ostrołęce została przekształcona z pierwotnego pomysłu stworzenia tam elektrowni węglowej na elektrownię gazową. Uważam, że to bardzo dobrze, że w ten sam sposób modernizowana jest teraz elektrownia Dolna Odra i będą kolejne. Dlatego, że zbudowaliśmy gazoport w Świnoujściu i rozbudowujemy go w tej chwili do 7,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. Rozbudowujemy, będziemy prawdopodobnie stawiali, bo to będzie gazoport pływający w Gdańsku, w porcie gdańskim. Budujemy w tej chwili gazociąg z szelfu norweskiego przez Danię, przez Baltic Pipe do Polski, a więc chcemy mieć tą pełną dywersyfikację dostaw i tych możliwości korzystania z gazu więcej, a to oczywiście da nam także i możliwość korzystania z gazu do celów energetycznych. No gazu, który jest znacznie bardziej sprzyjający ochronie klimatu niż ma to miejsce w przypadku węgla. Aczkolwiek muszę Państwu powiedzieć, że ja jako, jak ja się to uśmiecham trochę do siebie, dziecko AGH, czyli Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie obydwoje moi rodzice pracowali przez całe swoje życie zawodowe, gdzie bez przerwy w tych tematach węglowo-chemicznych poruszałem się przez całe właściwie moje życie, słuchając w domu tego, o czym się rozmawia. Mogę powiedzieć tak, ja jestem przekonany, że na naszych uczelniach trzeba pracować nad metodami wykorzystania węgla w taki sposób, aby to było wykorzystanie jak najmniej szkodliwe, czy wręcz całkowicie neutralne dla klimatu, i uważam, że to jest na pewno kierunek, którego w sensie badawczym absolutnie nam jako krajowi, który ma największe zasoby węgla w Europie, nie wolno zrezygnować. Uważam, że zabezpieczywszy nasz węgiel, zabezpieczywszy go pod tym względem, aby był także na przyszłość, na wszelki wypadek źródłem, surowcem energetycznym do wykorzystania, należy cały czas prowadzić badania nad nowoczesnymi technologiami w tym zakresie, bo nie mam wątpliwości, że to także jest przyszłość i to także jest kwestia budowania pewnej architektury bezpieczeństwa energetycznego dla naszego kraju. Natomiast poza kwestią samej ochrony klimatu jako takiej, samego ograniczania emisji, mamy problem właśnie just transition, czyli mamy problem chociażby tych obszarów, na których dzisiaj przemysł wydobywczy działa, gdzie zatrudnione są setki tysięcy ludzi. I teraz jest pytanie, co z nimi? Otóż to musi być proces. To na pewno nie nastąpi z dnia na dzień. Nikt odpowiedzialny nie zamknie w Polsce z dnia na dzień kopalń. Nikt odpowiedzialny nie powie, że musimy to zrobić. Po pierwsze, nie mielibyśmy energii elektrycznej natychmiast. Po drugie, a może właśnie ważniejsze, skazalibyśmy setki, dziesiątki tysięcy polskich rodzin na nędzę, na zagrożenie ich podstawowych spraw bytowych, co absolutnie jest niedopuszczalne i w kraju uczciwym, w państwie praworządnym, stabilnym, demokratycznym, takim jak nasze, które chce się rozwijać i ma ambicje, jest czymś, o czym w ogóle myśleć nawet nie wolno. W związku z powyższym naszym podstawowym obowiązkiem dzisiaj jest stworzyć takie rozwiązania i prawne, i przemysłowe, i technologiczne, gospodarcze, aby w jak największym stopniu tym ludziom zapewnić możliwość a. przebranżowienia się, uzyskania nowych kompetencji, możliwości wykonywania nowych zawodów, takiego rozplanowania na przyszłość rozwoju polskiej gospodarki, polskiego przemysłu, aby właśnie w tych miejscach, gdzie to zagrożenie jest największe, jak największy nacisk położyć na wypełnienie tej luki rozwojowej i danie nowych możliwości rozwojowych. Wreszcie kształcenie także w tych nowych kierunkach, właśnie w tych ośrodkach, gdzie być może do tej pory tradycyjnie byli kształceni ludzie do właśnie wykonywania tych zawodów związanych z górnictwem, które będą w przyszłości powoli wygasały. A więc mówię, proces wielodziesięcioletni, tak należy do tego podejść, ale proces, który absolutnie jest wyzwaniem przyszłości, nie tylko z punktu widzenia ochrony klimatu jako takiego, ziemi, przyszłości, zrównoważonego rozwoju, zachowania tego wszystkiego dla przyszłych pokoleń, co jest niezbędne do życia w normalnych warunkach, ale także i rozwoju gospodarczego Polski, który dzięki właśnie nowoczesnym technologiom, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom ma zaprowadzić Polskę do grona najlepiej funkcjonujących gospodarczo krajów, w których najwyższy jest poziom życia, bo nie ukrywam, że taka właśnie jest moja ambicja jako polityka i myślę, że nie tylko moja, bo także i nas wszystkich. To jest przecież jakaś intencja, która nam przyświeca głęboko gdzieś z tyłu głowy, kiedy dzisiaj się spotykamy i dyskutujemy na te tematy. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję jeszcze raz za to spotkanie i w tych kwestiach jestem niezwykle ciekaw Państwa spojrzenia, Państwa opinii, jak widzicie to w sensie realiów terminowych, jak widzicie to właśnie w sensie realiów finansowych, bo mowa jest o bilionie 600 miliardach złotych, które będą nam potrzebne na transformację przemysłową, gospodarczą, po to, żeby zrealizować wymogi transformacji proklimatycznej. Więc to w ogóle są kwoty niewyobrażalne, ale co jest najważniejsze, jeżeli te pieniądze będą, a wierzę w to, że będą na różne sposoby, bo jednak proces jest wielodziesięcioletni, na początku, jak mówią eksperci, dotychczas te pieniądze będą potrzebne troszkę mniejsze, do 2030 roku około 250 miliardów, później większe, żeby te pieniądze po prostu zostały dobrze, w optymalny sposób wydane, właśnie po to, żeby zrealizować te dwa wielkie założenia. Z jednej strony zapewnić wspaniały rozwój gospodarczy i bardzo godziwy na najwyższym poziomie byt naszego społeczeństwa, a z drugiej strony zapewnić w jak największym stopniu ochronę klimatu i przynależność naszego kraju do grona państw nowoczesnych, odpowiadających wyzwaniom współczesności i przyszłości. I o tym cieszę się, że dzisiaj mogę z Państwem rozmawiać i o tym będziemy też pewnie za chwilę rozmawiali na szczycie klimatycznym organizowanym przez pana prezydenta Bidena raptem za 2 godziny. Także bardzo dziękuję za tą możliwość spotkania z Państwem i też będę bardzo ciekawy Państwa opinii.
To było wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na panelu eksperckim Klimat, gospodarka, społeczeństwo, wyzwanie przyszłości w Pałacu Prezydenckim.